Campus. Campus.
Przenosimy się do Szkoły Głównej Handlowej. Ja nazywam się Kamil Kuć.
Naukąt SGH.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o sytuacji bieżącej. Będziemy bawić się w przewidywanie przyszłości takiej bardziej makroekonomicznej, finansowej, która czeka nas w pewnym sensie w naszym kraju. Zmiany są, które widzimy, które jeszcze zobaczymy na pewno. Razem ze mną dzisiaj jest Bartosz Traczek ze Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Sporo zmian jest. Takich kilka podstawowych zmian finansowych, makroekonomicznych, które dotkną każdego Polaka. To jakie takie główne możemy wymienić?
Cały czas taką główną kwestią dla Polaków jest inflacja. Ona w tym roku wyraźnie spadała. Aczkolwiek wciąż pozostaje na wyraźnie wyższym poziomie. Teraz mamy inflację około 6%, cel inflacyjny tak jest 2,5%. Cały czas, teraz sprawiliśmy taki gwałtowny spadek, jednak prognozy na następny rok są dużo bardziej pesymistyczne. Ta inflacja już nie będzie gwałtownie wzrastać, ale też trzeba brać pod uwagę, że taki okres takiego szybkiego spadku już prawdopodobnie dobiegł końca.
Czyli co, inflacja jest na takim pierwszym miejscu, które będziemy widzieć, ale są takie rzeczy jak nadmierny deficyt budżetowy, z którym będzie musiała obecna władza się na pewno mierzyć.
Tak, zdecydowanie.
No i są rozpoczęte procedury nadmiernego deficytu budżetowego, procedury EDP. Jakbyśmy rozszerzyli ten wątek i ten skrót, pod którym się kryje EDP.
Jasne. Sytuacja w finansach publicznych, często debata o finansach publicznych jest z takiej perspektywy, że albo jest super, idziemy w dobrą stronę, albo jesteśmy w jakiejś ruinie, że zmierzamy ku katastrofie. No i to jak zwykle żadna z tych skrajnych scenariuszy nie odpowiada dobrze rzeczywistości. Jesteśmy gdzieś pomiędzy. W tym momencie sytuacja w finansach publicznych nie jest dramatyczna na pewno, ale jest też wyzwaniem.
A jak to wygląda generalnie na arenie międzynarodowej? Bo mówimy, że nie jest krytycznie, jesteśmy gdzieś po środku. Czy wszystkie kraje europejskie muszą mierzyć się z tymi samymi problemami aktualnie, czy to raczej tylko my mamy taki problem?
To trochę zeszło od skali, ale w pandemii, praktycznie w każdy kraj Unii Europejskiej, po prostu, żeby ratować gospodarkę, ratować miejsca pracy, dość intensywnie się zadłużał. No i to zależnie od kraju, te zmiany były głębsze, ten proces zadłużenia. I też niektóre poradziły sobie z tym szybciej, niektóre wolniej. To też widzę, że państwa często wybierając swój model reakcji, czy szybciej walczyły z inflacją, czy przez co właśnie bardziej na tym ucierpiała produkcja w gospodarce, czy w większym stopniu starały się interweniować i ratować miejsca pracy. No ale przez to też inflacja często była wyższa.
To jak to wygląda, to o co chodzi z tymi procedurami EDP?
Jasne. Chodzi o to, że według traktatu z Maastricht Polska i inne kraje Unii Europejskiej powinny trzymać limit długu publicznego w granicach 60% i roczny deficyt w granicach 3% PKB. No i w trakcie pandemii te reguły fiskalne były generalnie zawieszone. Czyli panował powszechny konsensus, że jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji. Też po raz pierwszy był emitowany wspólny dług przez Unię Europejską. I były takie wszystkie ręce na pokład, walczymy, ratujemy gospodarkę. Z tym, że teraz już stopniowo jest rok 2024, no i powoli wychodzimy z tej sytuacji, wracamy do takiej normalności. I normalności pod kątem również funkcjonowania reguł, które musimy przestrzegać. W tej chwili 3% PKB to w poprzednim roku przekraczało większość państw Unii Europejskiej. Też w tej chwili cały czas trwa debata, jak dokładnie powinno wyglądać to dostosowanie, powrót do tych ram fiskalnych. Jedną z takich ważnych kwestii jest to, że te 3% PKB, w tej chwili według ustawy budżetowej rząd prognozuje 5% około deficytu. Czyli to jest, jak widać, znacznie więcej niż 3%. Mhm. Z drugiej strony jednak tam będą pewne jakieś ułagodnienia. Na przykład część wydatków na wojskowość, co akurat głównie wzrost inwestycji na nowe wydatki, więc to nie jest tak, że to będą wszystkie wydatki, będzie odliczane od tego limitu. Dzięki temu nie będziemy musieli osiągnąć stricte tych 3% w ciągu roku, tylko to będzie proces stopniowego dochodzenia. To też jest tylko ważna kwestia, że szczegóły dojścia do tego celu podlegają pod indywidualne też negocjacje między krajem a Komisją Europejską. Czyli na podstawie tego, jaki przedstawimy plan, jak będziemy w stanie go dobrze uargumentować, to taką ścieżkę potem będziemy mogli obrać. Więc przez to tak jak mówię, to jest wyzwanie, ponieważ to jest redukcja wydatków o kilkanaście miliardów złoty rocznie. Prawdopodobnie ta ścieżka będzie ograniczenie deficytu około 0,5% PKB rocznie. Z tym, że to nie jest coś, co sprawi, że na przykład nie będziemy w stanie realizować jakichś strategicznych inwestycji, czy nie będziemy w stanie dotrzymać pewnych planów, czy obiecać, byśmy musieli rezygnować z jakichś czy projektów socjalnych, społecznych, czy jakichś innych ważnych kwestii.
Czyli jako taki szary obywatel w sumie nie bardzo mamy się czym przejmować chwilowo. Jeszcze to nie jest czas na to, żebyśmy panikowali.
Tak, to jest raczej taka żółta lampka niż czerwona. Tutaj jest ważna taka kwestia, że teraz mieliśmy w ostatnich latach kilka kryzysów. To była czy pandemia, która całkowicie zamknęła gospodarkę, czy potem szok związany z wojną. No i w każdym z tych kryzysów państwo było mocno obecne. Czy właśnie przez wsparcie dla przedsiębiorców, czy jakieś ulgi cenowe, czy chwilowe obniżenia podatków. I mieliśmy taką poduszkę, że państwo mogło zareagować, bo była właśnie ta rezerwa w długu publicznym też między innymi. I teraz ta rezerwa jest dużo mniejsza, czyli w tej chwili jakby się wydarzyły jakieś dodatkowe, jakieś problemy, czy przez napięcia geopolityczne, czy...
Druga pandemia.
Pewnie mało prawdopodobne, ale nawet jakieś takie mniejsze właśnie, czy problemy znowu z łańcuchami dostaw. Choćby teraz nie ma drugiej pandemii, ale warto wspomnieć, że choćby przez ataki piratów somalijskich, większość w tej chwili transportu musi opływać całą Afrykę. Czyli no cofnęliśmy się do czasów sprzed kanału Sueskiego pod tym względem. Więc takie różne wstrząsy są możliwe, no i wtedy mamy dużo mniejsze pole do reakcji.
Ostatnio dosyć głośno zrobiło się o środkach KPO. Nie chcę tutaj wchodzić w głęboko polityczny temat, dlaczego te środki lub dlaczego były zablokowane, lub dlaczego odblokowane. Raczej zależy mi bardziej na tym, żeby dojść do tego, czy te środki są faktycznie nam potrzebne i czy cokolwiek zmienią. Dlatego, że jedna strona mówi, to nie są wcale wbrew wszelkim pozorom duże pieniądze dla naszego państwa i tak naprawdę w sumie to niewiele zmieniają z perspektywy czasu, a drudzy mówią, nie, naprawdę sporo i naprawdę się nam to przyda, więc czemu z tego nie korzystać? Jak wygląda sytuacja naprawdę?
Środki z KPO są bardzo ważne pod kątem takiego długoterminowego wzrostu Polski i rozwoju, ponieważ tu chodzi o takie inwestycje w strategiczne rejony, to jest zielona transformacja, to jest cyfryzacja, to jest stworzenie takiej gospodarki przyszłości. Czyli bez takich środków nie bylibyśmy, musielibyśmy na własną rękę spróbować robić tak duże inwestycje, które byłyby co najmniej bardzo trudne, albo nawet niemożliwe. To jest jedna kwestia, że po prostu te inwestycje są potrzebne, niezależnie od tego, czy byśmy korzystali z KPO, czy nie. A druga kwestia jest to, jak atrakcyjne są warunki, na których dostajemy te środki. Przede wszystkim to jest około 35 miliardów złotych, miliardów euro, z czego większość to są jednak bezzwrotne granty, a nawet te pieniądze, które są pożyczką, są dużo lepiej oprocentowane, dużo bardziej korzystnie dla Polski, niż jakbyśmy sami się zadłużali. To wynika głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, stopy procentowe w strefie euro są niższe niż w Polsce, no i to jest raczej taki długookresowy trend, więc raczej nie, też to nie jest tak, że to było przez chwilę korzystne, a potem możemy się obawiać, że nagle to będzie przeszkodą. A drugą kwestią jest to, że rating kredytowy Unii Europejskiej jest bardzo wysoki, przez co nie płaci takiej premii za ryzyko. Unia Europejska przez to, że jest duża, to ryzyko jest dużo lepiej rozłożone, no i Polska, gdyby chciała samemu pozyskać tak duże środki, no to jednak musiałaby zapłacić taką dodatkową premię za ryzyko, przez to, że jest mniejszą gospodarką i byłoby to dużo trudniejsze.
Czyli faktycznie możemy powiedzieć, że to są to duże środki, które są nam potrzebne.
Tak.
Czyli to jest jednoznaczne i jednoznaczny konsensus z tego płynący, ale one są też rozdzielane stopniowo, że to nie jest 35 miliardów od ręki, tylko że to jest dzielone bardzo mocno.
Tak, ale to też pomoże w naszej obecnej sytuacji, trudnej, która, jak mówiłem, jest wyzwaniem sytuacji finansów publicznych. Pierwsza kwestia jest taka, że już taka perspektywa napłynięcia środków wzmocniła nasz kurs walutowy, co oczywiście ma swoje plusy i minusy, ale na pewno pomaga nam w walce z inflacją obecnie. No i jest też takim symbolem, że polska gospodarka jest taka w tej chwili dość uważana za stabilną. A druga kwestia, pewnie ważniejsza, to że jednak te środki to jest po prostu ten długoterminowy rozwój. I to jest ta kwestia, która ma i zachęcać przedsiębiorców do takiego długofalowego inwestowania i wzmacniać taką więź z Unią Europejską, ponieważ to jednak jest o tyle przełomowe, że to jest taki pierwszy krok w stronę wspólnej polityki fiskalnej Unii Europejskiej. Że tak jak jest strefa euro, jest wspólna polityka pieniężna, to jednak zawsze jedną z takich bolączek strefy euro było to, że było pewne niedostosowanie polityki fiskalnej, która jednak w dużej mierze, w dominującym stopniu zależy od krajów członkowskich. Przez co to jest mniej skoordynowane między państwami. No i tutaj też wynikają z tego pewne minusy.
W sieci też pojawiały się te właśnie takie głosy, że tak naprawdę pieniądze z KPO bardziej nam pomagają pod względem stabilności naszej waluty, aniżeli faktycznie wpływają bardzo szczególnie na nasz budżet i są właśnie bardziej takim symbolem stabilności, aniżeli faktyczną pomocą. Czyli jak rozumiem z tego, co mówisz, To jest i to tak naprawdę.
Znaczy, częściowo tak, ale też pamiętajmy, że część z tych inwestycji i tak musielibyśmy zrobić niezależnie tak naprawdę od tego, czy byłoby KPO, czy nie. Czyli i tak musimy rozwijać zieloną transformację w gospodarce, i tak musimy stawiać na cyfryzację, i tak musimy...
Czyli te pieniądze i tak trzeba wydać.
Tak, więc w taki sposób musielibyśmy prawdopodobnie, może na mniejsze kwoty, ale po prostu zadłużalibyśmy się na własną rękę, no i to też utrudniłoby nam w perspektywie na przykład tej procedury nadmiernego deficytu sfinansowanie tak dużych inwestycji.
Teraz chciałbym zapytać o to, jak będzie ten rok wyglądał, jak wyglądają scenariusze, które, bo rozumiem, że to wszystko jest tak naprawdę rozłożone na dłużej niż obecny rok, ale jednak pewne zmiany już na pewno dostrzeżemy w 2024 roku, czyli teraz, więc jak zapatrujemy właśnie się na taką najbliższą przyszłość, jaką mamy przed sobą?
Właśnie użyłeś dobrego sformułowania scenariusze, ponieważ tutaj zależy od kilku kwestii. Znaczy, znamy taki ogólny kierunek, że 2024 rok to będzie pewne odbicie gospodarcze, szczególnie przez wzrost konsumpcji, ponieważ w wielu miesiącach, kiedy inflacja była po prostu wyższa niż płace, w tej chwili wynagrodzenia realne znów są dodatnie. Czyli ogólnie dochód mieszkańców po prostu rośnie szybciej niż inflacja, przez co możemy więcej wydawać. Do tego też dochodzi podwyżka płacy w sektorze publicznym, do tego dochodzą transfery społeczne.
To jest dobra sytuacja ekonomiczna, jak rozumiem.
Znaczy, jak zawsze w ekonomii to zależy. To jest dobra sytuacja pod tym względem, że mamy znowu ożywienie gospodarcze, ale to jest też wyzwanie pod tym kątem, że ciężej będzie pokonać inflację. Że jednak w sytuacji, kiedy po prostu zwiększają się dochody społeczeństwa, mamy transfery społeczne, to sprzyja odbiciu konsumpcyjnego i tu jest ten plus, ale jest też, pojawia się taka lampka, czy w takim razie damy radę zejść z inflacją do celu. I tutaj tak naprawdę są... dwie czy trzy kwestie, które właśnie będą rozdzielać, w którym takim scenariuszu pójdziemy, poza tym ogólnym trendem na 2024 rok. Pierwszą kwestią to jest właśnie to, że wiemy, że będą zwiększać się dochody Polaków. Czyli wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja już teraz i to się utrzyma według wszelkich prognoz w 2024 roku. Mamy duże podwyżki w sferze budżetowej. Mamy cały czas transfery społeczne, czyli emerytalne, też wzrost emerytur, czy choćby podwyżka do 800+. To też jest taka kwestia często pomijana, że część tych zmian, na przykład podwyżka płacy minimalnej, czy też waloryzacja emerytur, ona nie jest tak naprawdę stricte decyzją, że ktoś decyduje, że podnosi o tyle, o ile. Obecne podwyżki są rekordowe, ale zależą po prostu od tego, że w poprzednim roku była wysoka, rekordowa inflacja.
No tak.
To są część właśnie tych procesów...
Spokojnie.
Część tych procesów w gospodarce jest właśnie tak zautomatyzowana, przez co trochę gospodarka dąży do takiej równowagi, ale też przez to takie pokonanie inflacji jest trudniejsze, bo że z automatu wraca nam ta druga fala, że po tym jak dochody spadały, tak automatycznie ta waloryzacja o inflację spada, że długoterminowo ludzie nie są aż tak stratni, no ale za to ciężej jest pokonać ten kryzys.
Dobrze, potrzebuję w takim razie teraz jakichś takich zgrabnych konkretów, którymi podsumujemy jednocześnie tę audycję. Czyli co tak naprawdę to wszystko, co mówisz, oznacza dla tego przeciętnego zjadacza chleba jak ja, który zapatruje się na ten rok trochę bardziej optymistycznie niż na wszystkie poprzednie, dlatego że przez dłuższy czas siedzieliśmy w kryzysie i teraz chcemy wszyscy z niego wyjść. Jak rozumiem, możemy na to liczyć.
Czy jest pewien powód do optymizmu, takiego umiarkowanego jak zawsze, ale generalnie tak. Że jak mówię, sytuacja jeszcze cały czas jest wyzwaniem, to jeszcze tylko rozwinę tak szybko poprzedni wątek, że właśnie tam jest główna kwestia, za którym scenariuszem podążymy, to jest ta, czy właśnie pierwsza kwestia, że przez to, że mniej zarabialiśmy, mieliśmy mniej pieniędzy, to odkładaliśmy pewne zakupy, no i teraz po prostu zaczniemy je realizować, pojedziemy na wakacje, kupimy coś, co odkładaliśmy, no i to trochę tak podbije nam i wzrost gospodarczy, i inflację. Albo druga, że po prostu straciliśmy trochę oszczędności, no i teraz więcej zarabiamy, ale też więcej oszczędzamy, żeby trochę zbudować sobie taką bezpieczną poduszkę. I jeszcze jest druga kwestia dość ważna, że jednak polska gospodarka nie jest jakąś taką wyspą odizolowaną od reszty świata i od sytuacji ogólnie w takiej globalnej, od globalnej koniunktury i sytuacji przede wszystkim w strefie euro czy w Niemczech, największej gospodarce, będzie w dużej mierze też zależał kolejny rok. Czyli jeśli będą problemy z odbiciem gospodarczym w strefie euro, to z automatu to się też przełoży i na niższą inflację, ale też na niższy wzrost, niższe odbicie, ponieważ będzie mniej zamówień dla polskich dostawców, będzie mniejszy popyt.
Czyli ogólnie umiarkowany optymizm. Tak możemy podsumować dzisiejszą audycję. Powinien z niej płynąć umiarkowany optymizm, o tak.
Tak.
Bartosz Traczek ze Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii SGH był moim gościem dzisiaj. Dziękuję ci bardzo serdecznie za tę rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dziękuję i do zobaczenia.
Naukąt SGH.
To już również wszystko w dzisiejszym Naukącie. Ja nazywam się Kamil Kuć. Ponownie my słyszymy się już za tydzień.
Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.